To miał być tydzień nic nie robienia na szkockich klifach. Czyli bezmiar oceanu, fish and chips, kobzy, wrzosowiska i wiatr. Dokładnie to, co teraz słychać. Zanim jednak wyjechałam, zadzwonił telefon od Magdy Mowat, naszej redakcyjnej koleżanki, która idąc za głosem serca, kilka lat temu wybrała życie w Szkocji. Ale wrażliwość audiodokumentalistki na ludzkie losy została jej na zawsze.
Halo?
Halo, halo, Aga?
No cześć, Madziu, co tam?
Słuchaj, moja droga, niedługo przyjeżdżasz. Powiedz mi, bierzesz ze sobą sprzęt?
No co ty, przecież wakacje mają być, no.
Weź. Słuchaj, mam bardzo fajną historię i mam bardzo fajnego człowieka.
No ale dlaczego?
Jego ojciec był w Wehrmachcie, jego ojciec był w polskim wojsku, wylądował w Szkocji, ożenił się z Włoszką, polnie mówił całe życie po polsku i dopiero zaczął się uczyć, jak miał bodajże 50 lat.
Dobra, jeden warunek, a będzie czas na fish and chips mimo wszystko?
Oczywiście, że będzie. Zrobimy tour smakami Szkocji, takiej północnej Szkocji.
Dobra, przekonałaś mnie. I tak, i sprzęt, i ja znaleźliśmy się na szkockiej północy w małej nadmorskiej wsi pod budką z fish and chips. Ale na fish and chips trzeba będzie jeszcze poczekać. Teraz przed nami spotkanie z polem.
Dzień dobry!
Dzień dobry, Paul. Jak się masz?
Proszę. It's better to go in this room, if
that's okay. Here? You can
yes,
sit here?
Fine, yeah. Are you comfy?
Yeah. Are you?
Słucham, jak Magda i Paul rozmawiają płynnie po angielsku i zaczynam sobie zdawać sprawę, że rozmowa po polsku wcale nie jest taka oczywista i przed naszą trójką stoi bardzo trudne zadanie tłumaczenia wszystkiego na bieżąco. Dlatego chciałam prosić Państwa o wyrozumiałość i uwagę. Paul sam uczy się polskiego. A zaczął to robić niedawno, po śmierci taty.
Z mlekiem, cukier?
Bez mleka, bez cukru.
Okay.
Shall we start? Możemy zacząć?
Right.
To zaczynamy.
My father was stationed in Gordon Castle in Falkirk, which is not far from here.
Może spróbuj trochę po polsku, Paul, bo w radio jest trudno tłumaczyć.
Moja gramatyka jest niedobra. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. Dla mnie za dużo pamiętać.
Mogę ci pomagać przy mówieniu po polsku.
To chodź tu bliżej, bo jesteś z trzeciego planu.
Okay.
Mój tata był żołnierzem.
Mój tata był żołnierzem.
Stacjonował
w
Gordon Castle. Moja mama
wybrała się na spacer z koleżanką. So my mother had her camera with her.
I spotkała.
Spotkała żołnierzy i poprosiła, czy mogliby zrobić zdjęcie. Decided to keep in touch.
Zdecydowali się, że będą utrzymywać kontakt.
Jeszcze raz się spotkają.
Oczywiście, jeszcze raz się spotkali.
To była taka miłość od pierwszego wejrzenia?
I think so.
Czyli wychodzi na to, że to była miłość od pierwszego wejrzenia.
Paul otwiera zieloną, kartonową teczkę, która cały czas leżała przygotowana na środku stołu. Zaczyna ją przeglądać w poszukiwaniu zdjęć rodziców.
No, one minute. trying to sort stuff.
Wszystko wskazuje na to, że jest to zdecydowanie międzynarodowe love story.
Tak, moja matka, ona była Włoszką. You can help me with the description.
Ciemne włosy, duże oczy,
tak.
Brązowe, piękna kobieta.
Tak. Moja mama mówił, twoja tata, on był bardzo, bardzo ładny.
Ładny.
Handsome.
Przystojny.
To, a tu jest mój tatuś.
Takie ma falowane włosy, jasne oczy i uśmiech.
Moja matka i mój tata, oni lubią tańczyć w każdym weekend.
Wyobrażam sobie, jak Kate i Emil swingują po lokalnych szkockich parkietach. Ona w plisowanych sukienkach, on zawsze w marynarce i pod szerokim krawatem. Cieszą się końcem wojny i sobą. Kate urodziła się już w Szkocji. Jej rodzice przyjechali tu z Włoch jeszcze na początku XX wieku w poszukiwaniu lepszego życia. Założyli rodzinny biznes. Włoskie lody, makarony i fish and chips. Historia Emila jest bardziej skomplikowana. Zaczyna się daleko stąd, na Górnym Śląsku. Niespodziewanie ze stosu fotografii ukrytych w teczce wypada niecodzienne zdjęcie.
Faktycznie, zobacz. Zdjęcie Hitlera w kościele. Na Śląsku? Przy odprawianiu mszy? No jest Hitler przy ołtarzu, tak.
Ze swastyką.
To widać, że to jest jakaś komunia.
That was taken in the one of the local churches, either in Wodzisław, Jedwownik, because there was a lot of small villages.
Czyli w tych kościołach na Śląsku, jak była msza, to wisiał portret Hitlera.
Tak.
No tego to się nie spodziewałam.
Paul wie od taty, że portrety Führera wisiały w wielu śląskich świątyniach katolickich. Miały podobno stwarzać pozory lojalności, jakoś chronić mieszkańców przed zemstą za udział w powstaniach śląskich i antyniemiecką postawę w trakcie plebiscytu. Inna wersja jest jednak taka, że w kościele wieszali je ci, którzy naprawdę popierali nazistów. Jak było w tym przypadku, już nie dowiemy się. Faktem natomiast jest, że w okolicach kościoła rozegrał się pierwszy rodzinny dramat.
We'd gone to Poland one year and we were walking to the church in Jedwownik and he stopped and I said, "Oh, you're all right, Dad." Oh, he says, this part here, he said, was where the trucks came. And he says, they took Joseph away.
Czyli spod kościoła niemieckie ciężarówki zabrały na roboty Józefa, starszego brata Emila, a ciotka Angela wrzuciła do torby kilka bochenków chleba i kazała biec Emilowi za bratem.
And run after the truck, give it to Joseph. And as my father was running after the truck, there was a German officer stood out in front of him and smacked him right in the face as he ran by with the butt of his gun. So my father fell.
Niemiecki oficer uderzył go kolbą pistoletu w twarz. Emil upadł, a Niemiec kopnął też torbę z chlebem, a potem skopał Emila.
The German soldier just kicked the bread away. And then he kicked my father. I think he kicked my father while he was lying on the ground.
Emil trafił do aresztu i wyciągnęła go z niego ciotka Angela.
Anyway, they came back the following year, 1942, and took my father away to Rybnik. And they were standing in the square.
Rok później Niemcy wrócili i zabrali twojego ojca do Rybnika i wszystkich postawili na jednym placu.
I German officers standing in front of them, and they then said, "You're now going into the German army."
Na tym placu przyszli niemieccy oficerowie i powiedzieli tym chłopcom, że zostają wcieleni do niemieckiej armii.
And my father's friend was standing next to him, and he said, "No," he says, "I'm not going." And he spat at the German soldier, and he was taken away. And my father they never ever saw him again.
Kolega Emila powiedział, że nie zgadza się na to, że nie chce iść do niemieckiej armii. Splunął na oficera i został zabrany i już Emil nigdy nie zobaczył swojego kolegi.
Emil, podobnie jak tysiące innych Ślązaków, złożył przysięgę na wierność Adolfowi Hitlerowi. Po włączeniu Górnego Śląska do III Rzeszy rdzennych mieszkańców wciągnięto z urzędu na Volkslistę, a mężczyzn kwalifikowano do służby wojskowej. Początkowo do wojska trafiali ci naprawdę przekonani, ale po ataku na Związek Radziecki każdy, kto mógł udźwignąć karabin, nadawał się na żołnierza. Emil chciał żyć. Chciał przetrwać i pewnego dnia wrócić do rodzinnej wioski, zapominając o wszystkim. Pisał o tym w nielicznych listach wysyłanych do rodziny z Wehrmachtu.
Ach, ten papierek taki cieniuteńki, delikatny, zatlały.
Ostrożnie, żeby tych listów nie uszkodzić, bo starutkie widać.
This is how I was able to find out, because my father was writing, he was writing letters to his aunt.
Paul wyjmuje ostrożnie z teczki postrzępione koperty, a w nich niewielkie karteczki, gęsto zapisane pochyłym, drobnym pismem. To są właśnie listy Emila do ciotki Angeli.
There it is. That's the field post number.
Poczta polowa Wehrmachtu.
Field post. There's a number somewhere on there. Because if you look there, Jedwownik.
Haus Rybnik.
The writing, this is strong Silesian dialect.
To jest bardzo silny śląski dialekt.
Modlitwa to był, już nie był, widział moją mamę i tatę, bo Bóg nam jeszcze pierwsze wam...
To wiesz co, to jest taki incypit pewnie, jak się pisało kiedyś dawno temu listy, to w pierwszych słowach mego listu trzeba było napisać błogosławieństwo jakieś.
Niech was błogosławi Jezus Chrystus, niech mój ojciec, a matka w spokoju odpoczywają. Z całkiego serca dziękuję wam za list, kiedyżech od was dostał, ciotko. Myślałech, że tam już wszyscy o mnie zapomnieli, albo coś strasznego, żech zrobił, i teraz muszę za to pokutować. Czemu Berta się nie odzywa? Pisałech do niej dwa razy, miała mi wysłać pieniądze. Nie chcę pisać, co tu się dzieje, ale wierzcie mi, chciałbych, co by to wszystko się już skończyło. Codziennie muszę składać raporty przełożonym, ale nie boję się ich gruźb. Najgorsze, że te papiery zostaną i będą mi mocno zawodzać po tym w życiu. Bo jak wściekły, kajżek się dowiedział, że ten pieron o sprawie mojej lipście, że ona mnie już nie potrzebuje, a jo nie przeżyja i z frontu nie wróca. Z tych nerwów to przez 3 dni, żech nic nie jadł. Pan Buczku, co z nami jeszcze będzie, moi kochani krewni? A jak się czuje ciotka Gertruda? A czy Janek jest już w Niemcach? Niech was Bóg błogosławi. Napiszę we wtorek. Emil.
When my father was taken to the hospital, my uncle got a week's holiday. He went to see my father And my father had said to my uncle, "This is not my war, and I need to be away from here, and you try and do the same."
Emil wiedział, że to nie jest jego wojna. Był na froncie wschodnim. In Russia.
In Russia. Mm-hmm. Yeah, in Russia.
Wojna jednak nie pyta o to, czyja jest. Jednakowo niszczy wszystkich, którzy biorą w niej udział. Wyblakłe, ledwo czytelne listy Emila zdawkowo informują o kradzieżach, drożyźnie, bałaganie i korupcji na zapleczu frontu. Z powodu cenzury nie ma w nich żadnych wspomnień z samych walk. Poza jednym, ale bardzo okrutnym. Aż dziw, że cenzor go przepuścił. Z pewnością nie rozumiał po śląsku.
Drodzy krewni, dziękuję wam za modlitwy za mnie. Gdyby nie one, to pewnie spotkałbym się już z rodzicami po tamtej stronie. Wierzcie mi, że żaden nie powinien poznać osobiście, co to znaczy wojna. Roz, szliśmy lasem i wpadliśmy prosto pod rosyjski ogień. Ich było ze dwie dywizje, a nos niewielu. Ta świnia nasz oberlejtnant kozął strzelać i za późno dał rozkaz do odwrotu. Uciekł sam na wojskowym koniu, a nos Rosjanie otoczyli. Potem wypchnęli nos do bunkra i zaczęli strzelać. Ciotko, tego się nie da opisać. 60 zabili, został ich żywy i o, jeszcze 2. I tak siedzieliśmy z tymi trupami. Nie wiedział, czy lepszy żyć dalej, czy umrzeć za grzechy. Śmierdziało pieryńsko. Po 12 dniach nasza armia odbiła wioska i wyciągnęli nas wreszcie z tego bunkra. Dostaliśmy gorzoły i grysik na mleku. 6 dni nas tak kurowali. A jak my już wyzdrowieli, to nawet jednej żywej muchy my we tej wsi nie zostawili. A jak my wrócili na front, to wszyscy dostali medal od generała. Ale nie gadaj o tym nikomu. Ciotko, napiszcie proszę, czy u was wszystko w porządku. Emil.
When we went back to the front, all we received was a medal from the general. But don't tell anyone. It means don't tell people in Poland I have a medal. He threw the medal away. He didn't keep.
I o ile Paul się orientuje, ten medal jego ojciec wyrzucił.
And he didn't want to talk about it. Occasionally, Magda, that he would open the door and then just close as quickly.
Jego tata nie chciał rozmawiać na temat swojej historii i trzymał te drzwi zamknięte. Ale czasami otwierał i dzielił się tym, co przeszedł. Ale również szybko zamykał te drzwi.
Just before he died, the last couple of days, I could hear him lying there going, "Nie wejście, nie wejście, nie wejście, o puk, o buk." And I know that means there's no way out. And buk, proszę, buk, pomagać mi, pomagać mi. He went back to the time when he was in the bunker.
Tata był bardzo chory, umierający.
Tak.
Zaczął krzyczeć, mówić, nie ma wyjścia, na Boga pomóżcie.
Tak. Sorry, I get a bit upset. Oh, sorry.
I on wtedy tak jakby wrócił w myślach, w duszy do tego bunkra.
Tak. That's right. He had gone back. He said sometimes dead people can be your friends and you talk to them. And I could never understand what he meant.
Żeby to przetłumaczyć dokładnie, że czasami jest tak, synu, że nawet martwi mogą być twoimi najlepszymi przyjaciółmi.
Medal można wyrzucić. Ale co zrobić ze wspomnieniami, które zostają na zawsze? Paul wyciera oczy i sięga po niemieckie dokumenty wojskowe, które zaświadczają, że Emil kilkakrotnie zachorował. Był też 2 razy ranny lekko, w lewą rękę. Przeszedł tyfus i operację wyrostka robaczkowego. Widać, że starał się od wojska wykręcić. Ale czego by nie robił, to za każdym razem trafiał z powrotem na front wschodni. Ostatni raz w 1944 roku, kiedy jego dywizja została doszczętnie rozbita pod Witebskiem. Emil trafił na zachód, do oddziału saperów w Metzu.
He was then transferred to Metz, near Luxembourg. That's where he made contact with someone in the French resistance. He was giving information to the French resistance.
W Metzu poznał kogoś z francuskiego ruchu oporu i zaczął współpracować z francuskim ruchem oporu.
But eventually he went into hiding.
Później musiał się ukrywać, z tego co zrozumiałam. Ukrywali się w piwnicy jakiegoś sklepu. I było tam dwóch innych żołnierzy, którzy też byli Polakami, ale byli wcieleni do Wehrmachtu. I amerykański żołnierz wykopał drzwi do piwnicy, wszedł do tej piwnicy i znalazł trzech niemieckich żołnierzy.
And my father stood and he said in Polish, please don't shoot. He says, we're Polish.
Emil wstał i mu powiedział po polsku, nie zabijaj nas. A ten żołnierz amerykański to był żołnierz z Chicago.
His mother and father had been Polish, he spoke Polish.
Czyli amerykański żołnierz z Chicago, jego rodzice byli Polakami i mówił po polsku. I rozumiał język, więc powiedział swoim kolegom, nie zabijajcie ich, to są Polacy. I później Emil został przekazany do Wielkiej Brytanii.
And then he eventually came to England and then eventually up to Scotland and where he met my mum.
Emil na początku 1945 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii. Wstąpił tam ochotniczo do polskich sił zbrojnych, ale wojna już się kończyła i na front ponownie nie trafił. Znalazł się natomiast w polskim korpusie przysposobienia i rozmieszczenia, który miał pomóc polskim żołnierzom w rozpoczęciu nowego życia na wyspach. Jego grupa stacjonowała w Szkocji. Tam właśnie na spacerze wśród wrzosowisk spotkał Kate. Co było dalej, już wiecie, choć może jeszcze nie o wszystkim.
Po wojnie on zdecydował to start a family.
Założyć rodzinę.
Tak, tak. Mam dwa bracie i jedna siostra.
A dlaczego tata został w Szkocji?
Because of the situation in Poland with Polish soldiers going back to Poland and then disappearing. And because at that time he hadn't been able to make contact with his brother, he thought, well, there's just me. So that's why he stayed.
Tata nie miał kontaktu z rodziną, z bratem.
Tak.
A wiadomości z Polski były takie, że jak ktoś wraca, to słuch po nim zaginie.
Tak.
Pójdzie do więzienia, wywiozą go na Syberię.
Tak, tak.
Czyli dlatego tu został.
Tak. There was, I think, seven or eight Polish families stayed in Bucky. And he knew them all.
Osiem innych rodzin zostało w Bucky. I Emil pomagał im, bo oni przychodzili do niego po radę.
They came to him for advice.
Paul ponownie sięga po teczkę z dokumentami. Tym razem, aby poszukać artykułu z lokalnej gazety, która opisała Emila jako zaangażowanego społecznika i właściciela najsłynniejszej w okolicy sali do gry w snookera.
And he loved football.
No, taki artykuł na pół strony. All of the people who knew him described Emil as a real gentleman. Wszyscy go opisywali jako gentlemana.
Z pożółkłej strony patrzy na nas uśmiechnięty, zażywny 80-latek w tweedowej marynarce. a z teczki Paul wyjmuje jeszcze dyplom, który zaświadcza, że jego dziadek i ojciec Emila dostał w 1937 roku medal niepodległości prezydenta RP za udział w powstaniach śląskich. Potem razem z dyplomem na stole kładzie kolejny dokument, nominację podoficerską dla Emila. Stopień chorążego rezerwy Wojska Polskiego Emil otrzymał w 1994 roku, a dwa lata później Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Republice Federalnej Niemiec odznaczyło go krzyżem weterana. Nie pytam, o jaką armię chodzi i jak to wszystko mieści się w jednym życiorysie. Nie wiem tego i czasem taka niewiedza jest dobra.
I remember when it was their 50th wedding anniversary and mom was sitting there and...
Paul, a po polsku? Jakby to było? Spróbuj.
50. rocznica ślubu moich rodziców.
Mama popatrzyła.
Popatrzyła na wszystkich i
powiedziała,
ojcu, zobacz, co mamy. These sons and daughter plus grandchildren. So he says, look what we've accomplished.
Dzieci, wnuki, szczęśliwe dzieci, małżeństwo.
Wnuczka.
Czyli to było udane życie.
Co? Nie rozumiem.
Accomplished life.
O, tak, bardzo. Bardzo udane. Tata był tutaj
szczęśliwy.
Do zielonej kartonowej teczki z gumką wracają stare zdjęcia dziadków w śląskich strojach. Ujęcie z mszy świętej pod portretem Hitlera, zaświadczenia o służbie w polskich siłach zbrojnych i listy z Wehrmachtu. Dyplomy różnych orderów i wojskowych nominacji mieszają się z fotografiami rodzinnych weekendów spędzonych na szkockich skalistych klifach. Wszystko ma tu swoje miejsce, choć nie wszystko do siebie na pierwszy rzut oka pasuje. To właśnie jest fascynująca tajemnica ludzkiego losu, który wart jest opowieści i wymyka się czarno-białym schematom myślenia. A teraz czas na zasłużone fish and chips.
Could I please have two fish and chips supper, medium?
Yep.
And could I please have a pickled egg and an onion?
Pickled egg, not a pickled onion.
Yeah.
Dobra, Aga, uważaj tutaj na mewy. Brutalne są, jeżeli chodzi o kradzież jedzenia.
Tym razem już ze studia Agnieszka Czyżewska, Jacques Aimé, a w Radiu Lubin wybrzmiał dokument mojego autorstwa zatytułowany Emil. Życie między Śląskiem a światem. W nagraniach i tłumaczeniach pomagała mi Magda Mowat, realizacja akustyczna Piotr Król, muzyka Artur Giordano. Listy po śląsku czytał Wojciech Kocjan z Polskiego Radia Katowice.
Na własne uszy.
Na tyle był zakochany w niej, że oddałby życie.
W swoim własnym polu muszę się bać.
Powiedziała wszystkiego najlepszego, tato. Popłynęły mi łzy.
Wieczór z reportażem.
Doskonałym uzupełnieniem tej opowieści jest wystawa zorganizowana w pałacyku Dovehouse na północy Szkocji w Banff. Okazuje się, że wielu polskich żołnierzy, nie mogąc wrócić do kraju, wybrało na swoją drugą ojczyznę właśnie Szkocję. Inicjatorem tego wydarzenia jest Adam Gołębiewski, wnuk
Polaka osiadłego w Szkocji.
Well, my son is a goalkeeper.
Czyli poszukiwanie historii przodków zaczęło się od futbolu. Adama syn był bramkarzem. Jak miał 16 lat tutaj w Szkocji, grał jako bramkarz i dostał propozycję grania dla polskiej drużyny. Ale warunkiem było to, że będzie miał polski paszport. Zaczął szukać historii rodziny, żeby dowieść, że dziadek był Polakiem, by ułatwić tą całą procedurę.
His name is Stanisław Gołębiewski. And obviously Stanisław was, there's a lot of Stanisławs in Poland and Gołębiewski is quite popular as well.
A dziadek miał na imię Stanisław Gołębiewski. A Stanisławów Gołębiewskich w Polsce było wielu. Ma adwokata, którego reprezentuje w Krakowie i próbuje mu pomóc w odnalezieniu historii dziadka. To jest bardzo trudny proces.
So at the same time my daughter, she's a goalkeeper as well and she plays for Bucky. She won a national award here in Scotland.
Wyglądało to w ten sposób, że jego córka dostała nagrodę, ona też jest bramkarzem i dostała nagrodę, jej zdjęcie było wystawiane w Duff House. I on zobaczył, że przy tym Duff House, w którym dzisiaj byłyśmy, jest plakietka upamiętniająca niemieckich żołnierzy, a nie ma żadnego wspomnienia nawet o polskich żołnierzach, którzy przebywali w Duff House przez wiele lat. I powiedział to jednej z organizatorek, że w sumie dlaczego tak jest, że upamiętnia się niemieckich żołnierzy, a nie ma nawet śladu po Polakach. I pani Mary odpowiedziała, że w sumie masz rację i zdecydowali, że pójdą z tym dalej. I on zaczął bardzo się angażować w organizację tej wystawy.
More and more people was come in, so then I just put it on.
I ogłosił to na Facebooku, ogłosił to w lokalnej gazecie i coraz więcej ludzi zaczęło się zgłaszać ze swoimi historiami. Dlatego też zdołali stworzyć wystawę z 21 historii.
The last 2 weeks they had more people into Duff House than the last 2 years to see.
Mieli więcej ludzi w ciągu tych 3 tygodni oglądających wystawę niż przez ostatnie 2 lata.
The numbers of the Polish people ended here after the war. And if they had families and then they had big families.
Ponieważ tysiące tutaj Polaków zostało po wojnie i ci Polacy mieli rodziny, zazwyczaj bardzo duże rodziny. Na tę wystawę właśnie przychodziły rodziny, ich wnukowie, dodatkowo jeszcze sąsiedzi, którzy znali ich i byli zainteresowani tym, jak wyglądała historia życia i skąd oni się tutaj pojawili na tych terenach.
For all these people, can give them a voice. They've never had a voice before.
I bardzo ważne było też, że po raz pierwszy oni dostali głos. Pozwolono im mówić, zaistnieć.
Opowiedzieć,
tak. Pozwolono im opowiedzieć swoją historię.
But next year there should be an actual book.
I mają nadzieję, że zbiorą to wszystko w jedną książkę i opowiedzą o naszych rodakach, którzy zostali na wyspach i jak potoczyło się ich życie.
Oddać głos tym, którzy pozostają cisi. Wypowiedzieć głośno to, co niewypowiedziane, ukryte przed innymi. To także zadanie audiodokumentalisty, który skupiając się na losie pojedynczego człowieka, buduje jednak opowieść uniwersalną, w której może odnaleźć się wiele osób. Dlatego z wielką radością chciałabym teraz powitać w naszym studiu pana Mariusza Gąsiora, muzealnika, byłego kustosza Imperialnego Muzeum Wojny w Londynie i kustosza zbiorów zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskiej Górach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Nie bez przyczyny jesteśmy ponownie na Śląsku, czyli w Tarnowskich Górach, bo chciałabym zacząć naszą rozmowę od Ślązaków, od tych, którzy zostali wzięci z poboru do Wehrmachtu. Pan zna ich historię.
Wydaje mi się, że znam ją na tyle dobrze, by być świadomym tego ogromu, tej tragedii społeczności górnośląskiej, bo to nie był wpis, czy też wybór wpisu własnego na Volksliste, tylko to było wypełnianie ankiet, na podstawie których urzędnicy aparatu niemieckiego, urzędniczego podejmowali decyzję, do której kategorii taki człowiek się kwalifikował i co później się wiązało przymusowym poborem do Sił Zbrojnych III Rzeszy. Konsekwencje odmowy wpisu na listę były bardzo poważne, bo nie tylko ten człowiek, ale cała jego rodzina wylądowaliby prawdopodobnie, jeżeli nie w więzieniu, to na pewno w którymś z obozów koncentracyjnych. A kto taki wybór, czy też taką decyzję chciałby podjąć także w imieniu swojej żony, swych dzieci? Ja osobiście nie chciałbym nigdy w takiej sytuacji się znaleźć.
I gdzie trafiali tacy Ślązacy, którzy znaleźli się w Wehrmachcie?
Praktycznie, jeżeli chodzi o te teatry działań wojennych, chyba wszędzie. Czy to byli tylko piechociarze, czy tylko wojska lądowe? Raczej nie, bo i trafiali się w służbach Luftwaffe. Odwiedzając kilka lat temu Maltę, wszedłem tam do lokalnego Muzeum Wojny, tak się ono nazywa, w Walecie. I znalazłem na wystawie pamiątki po lotniku niemieckim, który pochodził z Hajduków Wielkich, czyli dzisiejszej dzielnicy Chorzowa w samym środku konurbacji górnośląskiej. Jedni trafili lepiej, inni trafili gorzej, niektórzy trafili tak, że już nie wrócili do domu, a wręcz zaginął o nich kompletnie słuch. Ciężko powiedzieć, ilu z nich wierzyło w tą misję arianizacji i podboju Europy i świata przez Hitlera i jego pomagierów. To nie był tylko jeden człowiek, to musiało być ich więcej, ale wiemy też, że bardzo wielu górnoślązaków w niemieckich mundurach zdecydowało się na końcu na zmianę tego munduru i wstąpili, jeżeli tylko mieli taką możliwość, jeżeli mieli to szczęście, wstępowali przecież do różnych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie. I wiemy, że to jest blisko 90 tysięcy żołnierzy, którzy na ten krok się zdecydowali. Także dostawali się do niewoli, do niewoli brytyjskiej, czy to niewoli amerykańskiej, często też do niewoli polskiej. Największym teatrem wojennym, gdzie to miało miejsce, to oczywiście front włoski, gdzie operował drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. I wtedy, jeżeli przyznawali się do obywatelstwa polskiego z okresu II Rzeczypospolitej, to taki człowiek był dosyć skrupulatnie sprawdzany przez jednostki wywiadu polskiego. Jeżeli tam nie było jakichś wielkich problemów w tym życiorysie tego człowieka, nie wiem, czy na przykład służby w Waffen-SS, taki człowiek po prostu ten przydział do Wojska Polskiego dostawał. No i też, żeby nie narażać rodziny, która przecież żyła pod tym niemieckim terrorem tu na Śląsku, często, gęsto, albo prawie zawsze tak robili, przyjmowali fałszywe nazwiska, żeby w razie czego nie można było ich zidentyfikować jako byłych żołnierzy Wehrmachtu.
W 1945 roku wojna się kończy i ci, którzy byli bardzo potrzebni i witani na wyspach z otwartymi ramionami, stają się jednak problemem.
Teraz proszę sobie wyobrazić, że taka potężna siła zbrojna, masa żołnierzy zjawia się w Wielkiej Brytanii. Dla nich wszystkich trzeba było znaleźć jakiś dom, jakieś zajęcie, nauczyć ich też języka, bo nie wszyscy potrafili mówić przecież po angielsku, nie mieli też czasu, żeby się tego nauczyć. To był naprawdę spory problem logistyczny dla rządu brytyjskiego.
I Brytyjczycy wymyślili te korpusy rozlokowania i
rozmieszczenia i przysposobienia. Polski Korpus Rozmieszczenia i Przysposobienia, albo po angielsku Polish Resettlement Corps, to była taka formacja mundurowa, półwojskowa, której zadaniem właśnie było dostosowanie polskich żołnierzy, już bez względu na to, jaka była ich ścieżka do tego munduru, w jaki sposób oni w tym mundurze się znaleźli. Czy to byli żołnierze armii Andersa, którzy przeszli przez gułag, czy to byli żołnierze Wehrmachtu, czy to byli lotnicy, czy też marynarze. Oni wszyscy dostali tą szansę, by po pierwsze nauczyć się języka, nabrać umiejętności, które przydadzą im się w życiu cywilnym. To nie było łatwe. Już nie musimy nawet już teraz wspominać o jakichś traumach psychicznych, których nie jeden z tych żołnierzy musiał sobie przecież po tej wojnie poradzić. Także tak, stworzono taką specjalną formację, która do 1948 roku życia trzymała tych naszych polskich żołnierzy wciąż skoszarowanych i stopniowo wypuszczała ich do cywila. Ale tu trzeba podkreślić, cały czas zachęcając ich, by wrócili do domu. Ale naprawdę niewielu z nich posłuchało tego apelu.
Wieści z kraju nie były najlepsze. Tak jak słyszeliśmy w audiodokumencie, większość z tych, która wróciła, przepadła bez śladu, więc ci, którzy zostali na wyspach, wracać raczej nie zamierzali. Bardzo jestem ciekawa, jak ten angielski eksperyment integracyjny się udał.
Wie pani co, no myślę, że całkiem nieźle. No zdecydowana większość z nich osiedliła się do Wielkiej Brytanii i ich rodziny, ich potomkowie żyją tam do dzisiaj.
A najlepszym przykładem na to jest wystawa w Banff, w pałacu Dove House, gdzie jeszcze do 28 grudnia można zobaczyć przepiękną, bardzo bogatą i dobrze zdokumentowaną wystawę, która przedstawia historię 21 polskich żołnierzy, którzy osiedli w okolicach Banff w północnej Szkocji. Jeśli tam państwo będziecie, zachęcam, warto odwiedzić tą wystawę.
Ja bardzo pani dziękuję, że dostałem też szansę, żeby o tym opowiedzieć, bo to temat naprawdę, ja nie wiem, czy to wybrzmiało na tyle mocno, ale ten temat tutaj na Górnym Śląsku to jest naprawdę poważna rzecz. Myśmy też mieli tutaj wystawę w naszym lokalnym muzeum. Troszkę takiego, powiedzmy, bałaganu wokół niej też było, bo jednak ludzie mają już pokrótce, naprawdę mają spory żal, że ktokolwiek z jakiegokolwiek powodu wyciąga jakąś dziwną kartę dziadka z Wehrmachtu i kogokolwiek za to stygmatyzuje, prawda? To nie tak powinno to wyglądać w tym naszym życiu. Bądźmy ludźmi najzwyczajniej w świecie. Szanujmy pamięć. Nie oceniajmy z dzisiejszej perspektywy, bo ona nigdy nie jest właściwa. Nigdy.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu za rozmowę. Naszym gościem był Mariusz Gąsior, muzealnik, były kustosz Imperialnego Muzeum Wojny w Londynie i kustosz zbiorów zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach.
Żeby się pożegnać po śląsku, to chyba najlepiej to trzeba powiedzieć: chowcie się, żegnajcie. A dobranoc jest dobranoc i no może trochę z inkszym akcentem. O, tak bych powiedział.